Dzień dobry. Wczoraj poznańscy radni przyjęli strategię oświatową miasta Poznania 2030. Dokument ma wyznaczać główne cele, kierunki w rozwijaniu miejskiej oświaty. A ja rozmawiam z jednym z jej twórców, dyrektor Wydziału Oświaty Poznańskiego Magistratu Przemysław Foligowski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Różne głosy słyszałem o strategii. Czy ona jest w ogóle potrzebna? Bo jeden stary belfer mówi, wie pan co, nauczyciel i tak robi swoje, nie patrzy na żadne strategie.
No, oczywiście obowiązku posiadania takiego dokumentu nie ma, przynajmniej póki co. I to był też jeden z argumentów, który w tej dyskusji się pojawiał. Po co w ogóle ta strategia? Strategia wzięła się jako pewien dokument, my go nazywamy operacyjno-wdrożeniowym, przede wszystkim jako rozwinięcie strategii miasta w obszarze oświaty. Mamy takie przekonanie, że taki dokument, który podpowie nam w przyszłości, co jest priorytetem, co jest ważne, na co powinniśmy szczególną uwagę zwracać, miasto takie jak Poznań, miasto, które ma, no wydaje mi się, że dość dobrze napisaną strategię miejską, że taki dokument powinien być. Oczywiście, czy miasto mogłoby funkcjonować w obszarze oświaty bez tego dokumentu? Tak, mogłoby, ale wydaje mi się, że rozpoznanie potrzeb, bo bardzo ważnym elementem tworzenia tego dokumentu było rozpoznanie potrzeb. Naprawdę, proszę mi wierzyć, tak jak przyglądaliśmy się innym strategicznym dokumentom, innym dokumentom rozwijającym strategię miasta, programom, które miasto przygotowało, bo charakter tych dokumentów jest różny. W różnych innych obszarach funkcjonowania miasta, to wydaje mi się, że przy całym szacunku dla pracy innych zespołów, tylu badań, objęcia takiej dużej grupy osób zainteresowanych, jak w przypadku tego dokumentu oświatowego, nie było.
Czy to jest nakaz, sugestia? Czym jest strategia tak naprawdę? Właśnie dla nauczycieli wracam do tego pytania.
Pamiętajmy, że generalnie to, co jest przekazywane przez nauczycieli, treści, które są, które uczniowie dowiadują się na lekcjach, za to określa państwo. To jest w podstawie programowej.
I w to nie ingeruje strategia, tak?
Oczywiście, że nie. Strategia oczywiście, że odwołuje się do różnych innych dokumentów w skali i kraju, nawet Europy, i miasta, które, i województwa, które określają sposób organizacji oświaty, wskazują priorytety na różnych szczeblach, ale stanowi tylko i wyłącznie uzupełnienia, więc my odwołujemy się do takiego, no tak naprawdę można powiedzieć, wąskiego wycinka, który podlega miastu, który podlega władzom samorządowym, mówiąc, że pewne obszary w tym wycinku są dla nas ważne.
Mówimy oczywiście o potrzebach edukacyjnych cały czas.
Tak, oczywiście strategia odwołuje się też do tego, za co wprost samorząd odpowiada, czyli chociażby jakości rozwoju infrastruktury oświatowej, bo też o tym mówi.
Albo edukacji, która jest bliższa potrzebom rynku pracy, to jest jeden z takich kamieni.
Dokładnie,
jakby,
tak.
Nie wiem, czy mogę użyć modnego słowa, milowych, zapisanych w strategii. Odwołam się może do czegoś innego. Nawet wczoraj było słychać jeszcze głosy tych rodziców, którzy boją się wprowadzania strategii. Ona wywołuje kontrowersje, olbrzymie emocje. Już raz była przekładana przez radnych. Nie głosowano jej poprzednio, na poprzedniej sesji. No i pytanie oczywiście, czy rodzice mają się czego bać? Bo jest taka grupa, która wyraźnie i głośno swój sprzeciw wyraża.
Tak, zgadza się. No myślę, że przy okazji dyskusji o wielu projektach zawsze są ci, którzy projekt wspierają, są ci, którzy go nie popierają i ci, którzy są ostrożni albo nie mają wyrobionego zdania. Tak, tak jest pewnie i zawsze będzie. I istota dyskusji o tym, jak rozwijamy różne sfery naszego życia.
Ale te zarzuty są konkretne.
Państwo, nic, to co jest kluczowe, nic nie zmienia się jakby w sposobie funkcjonowania zajęcia placówek oświatowych. Żadne zajęcia w placówkach oświatowych nie mogą się odbyć, jeżeli rodzice w przypadku osób niepełnoletnich albo sami zainteresowani w przypadku pełnoletnich nie wyrażą na to zgody. Żadne treści nie mogą być wprowadzane, które są niezgodne z podstawą programową. My tylko mówimy, że są pewne obszary i te pewnie nie wzbudzają aż takich emocji, które są dla nas ważne. To jest właśnie chociażby ta wspomniana przez pana redaktora to dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Bo uważamy, że jest to kluczowe, my za to odpowiadamy. Razem z dyrektorami szkół zawodowych tworzymy i szkół w ogóle ponadpodstawowych tworzymy ofertę edukacyjną i wydaje nam się, że jest to dość istotne. To, co tam wzbudzało największe emocje, to są te elementy, które są związane z dobrostanem uczniów, z szeroko rozumianą antydyskryminacją, z szeroko rozumianą równością oraz, no, chociaż powiem szczerze, ten element akurat mnie zaskoczył, że wywołał aż takie emocje, edukacja klimatyczna. Bo przecież edukacja ekologiczna, edukacja klimatyczna, ona już jest w podstawach programowych, ona już jest nauczana, jest bardzo ważnym elementem, który tak naprawdę ma świadomego obywatela przygotować do życia w zmieniającym się środowisku.
Dobrze, panie dyrektorze, ja się trochę wcielę w te głosy, które słyszałem, bo to brzmi wszystko bardzo ładnie, jak sobie czytam te kamienie milowe, będę się trzymał tej nazwy. Edukacja klimatyczna, równość w edukacji, edukacja zapewniająca bezpieczeństwo uczniom. No któż by tego nie chciał? A ci rodzice, którzy mówią nie temu dokumentowi, mówią, że wszystko jest kwestią interpretacji i nieprecyzyjności zapisów. I można mówić o na przykład ochronie przed dyskryminacją w systemie oświaty i o równości, tylko jeżeli użyjemy nieostrych pojęć, to można je inaczej interpretować. I uważają, że będzie tutaj jakaś taka ideologia tylnymi drzwiami wprowadzana. Takie obawy wygłaszano przecież bardzo mocno na Radzie Miasta, na sesji.
Jasne. Ja przyjmuję te głosy oczywiście, panie redaktorze, tylko jeszcze raz wracam do tego, o czym już wspomniałem. Kto będzie realizował te strategie tak bezpośrednio? Będą ją realizować między innymi oczywiście, bo ten zakres partnerów jest bardzo szeroki, ale to, co jak rozumiem wzbudza największą emocję, to szkoła, czyli dyrektor i nauczyciele. No naprawdę, gdyby już nawet chcieć doszukiwać się tutaj jakiegoś drugiego dna, jakichś nieczystych intencji. No przecież kompetencje samorządu względem dyrektorów i nauczycieli są jasno określone. Nikt nie narzuci nauczycielowi obowiązku, by przekazywał uczniom, czy jakoś przemycał treści, które są niezgodne z prawem oświatowym, które są niezgodne z podstawą programową. My mówimy tylko o tym, że chcemy o pewnych kwestiach rozmawiać. Jeżeli uczniowie w tych badaniach, nawet jeżeli był to znikoma część tych badanych, co cieszy, wskazuje, że pewne przejawy dyskryminacji, pewien dyskomfort związany z ich funkcjonowaniem w szkole jest, to nawet gdyby to miało dotyczyć tylko wąskiej grupy, nawet gdyby to miało dotyczyć pojedynczych uczniów, to jest to dla nas ważne.
Panie dyrektorze, ale wśród tych głosów krytycznych pojawiła się opinia, że nie było konsultacji społecznych. Może przy tak kontrowersyjnym dokumencie powinien jednak zostać szerzej przedyskutowany. No i też, że były na przykład tam błędy metodologiczne. Uczniowie na przykład nie mogli wskazać takiej opcji, że nie spotkali się z dyskryminacją w szkole, bo nie było możliwości zaznaczenia takiej odpowiedzi. I stąd być może pojawiły się te głosy niepokoju.
Tak, też oczywiście mamy pełną świadomość, że w przypadku wspomnianych przez pana redaktora badań nie wszystko było doskonałe, bo musieliśmy te badania powtórzyć. Ale tam, gdzie został przez badaczy, bo też przy całym szacunku dla osób, które się tym zajmują, to nie urzędnicy te badania prowadzili, tylko prowadzili je osoby, które zawodowo zajmują się pracą badawczą, analizowaniem wyników badań. Tam, gdzie te błędy się pojawiły, one zostały zniwelowane poprzez dodatkowe badania. W związku z tym mamy takie przekonanie i zresztą tam, gdzie mieliśmy wątpliwości co do jakby nie mieliśmy stuprocentowej pewności, że pewne wyniki badań są miarodajne, w ogóle nie braliśmy ich pod uwagę.
Panie dyrektorze, czy w tym dokumencie nie ma ideologii? Tak można powiedzieć.
Jeżeli ktoś chce się czegoś doszukać, to pewnie w każdym dokumencie doszuka się ideologii, bo to, tak jak wczoraj, jak już powiedziałem, panie redaktorze, z pewnym zaskoczeniem słuchałem tych uwag dotyczących edukacji klimatycznej. No niektórzy uważają, że dyskusja o zmianach w klimacie też jest pewną ideologią, ale nie takie były cele powstania tego dokumentu, nie takie były intencje jego twórców. Wydaje mi się, że on w żaden sposób nie zakłóci funkcjonowania placówek oświatowych, że nie ma takiego zagrożenia. Natomiast zwraca uwagę na to, co w ramach kompetencji samorządu jest dla nas ważne.
Część z tych założeń, mam wrażenie, zresztą jest już realizowana przez poznańskie placówki oświatowe, choćby zajęcia antydyskryminacyjne. Poznań to jest chyba jedyne miasto w tej chwili, które finansuje to z własnego budżetu. To już 6 lat bodajże, jeżeli dobrze liczę, tych zajęć. Jak to w tej chwili wygląda? No bo to też jest chyba tak, że to dyrektorzy, nauczyciele mają, nie ma takiego ujednoliconego, zdaje się, schematu tych zajęć.
Absolutnie nie ma i wydaje mi się, że tak naprawdę to właśnie, że te zajęcia są tworzone, że ich scenariusze powstają w szkole, powstają w oparciu o pracę nauczycieli, o rozpoznawanie przez nauczycieli potrzeb uczniów, jest pewną solą w oku zarówno tych, którzy chcieliby, żeby tych zajęć było więcej, jak i tych, którzy chcieliby, żeby ich nie było w ogóle, bo to trochę odbiera właśnie ten ideologiczny rys tym zajęciom. One nie są ideologiczne, są o bardzo zróżnicowanym charakterze. No, przywoływana jest ta nieszczęsna zumba, która wywoła takie emocje. Ja właśnie tak sobie wyobrażam szeroko rozumiane zajęcia antydyskryminacyjne. Jeżeli mamy uczniów, którzy z racji różnych, no już nie chcę w tej chwili wymieniać tych, ale nie wiem, jakichś niedoskonałości fizycznych, nie wiem, otyłości, nieśmiałości, nie mają, nie uczestniczą w jakimś życiu społecznym, to tak to sobie wyobrażam, że zajęcia taneczne są idealną formą, żeby pewnego rodzaju dyskryminacji.
Panie dyrektorze, a zapytam, czy były do tej pory jakieś zgłoszenia, bo mamy rzeczywiście, tutaj mówimy o żywej materii, która już funkcjonuje, czy były w praniu jakieś problemy właśnie z tymi zajęciami, czy ktoś zgłaszał, czy rodzice w tych sprawach interweniowali, czy właśnie nie, czy widać, że one się przyjęły na gruncie miejskim?
Myślę, że właśnie to, że one są przygotowywane, że te scenariusze są pisane przez nauczycieli i powstają w szkołach, to spowodowało, że żadnych skarg ani uwag nigdy, jeśli chodzi o bezpośrednio zainteresowanych uczniów, rodziców, nigdy w stosunku do tych zajęć nie było. My je zresztą przedstawiamy zawsze co roku, staramy się zrobić taką konferencję. No nie zawsze oczywiście to się udawało, no bo wiadomo, że był też czas pandemii.
Rocznicowo, ale widziałem, tak.
Tak jest.
Okolice marca zresztą się, to jest ten czas.
Staramy się je przedstawić i naprawdę, proszę mi wierzyć, myślę, że właśnie ze względu na to, że tworzą to nauczyciele, tworzą to we współpracy z uczniami, za wiedzą rodziców, powoduje, że właśnie takich emocji na poziomie szkół nie ma. One się pojawiają w dyskusjach politycznych, one się pojawiają tam, właśnie tam, gdzie ktoś próbuje doszukiwać się ideologii.
Szkoła lepiej rzeczywiście z daleka od polityki. Jedno krótkie pytanie, kiedy strategia wchodzi w życie i w jaki sposób? Bardzo krótko.
Znaczy oczywiście została uchwalona, podlega teraz całej procedurze nadzoru, chociażby wojewody, który sprawuje nadzór nad prawidłowością przyjmowania aktów prawnych przez samorządy. I tak de facto, jak tylko jakby ten proces zostanie przeprowadzony, jak tylko zostanie opublikowana ta uchwała, to oczywiście zaczniemy ją wdrażać. Tak jak pan redaktor powiedział, jest mnóstwo działań, które już możemy, no przepraszam za to określenie, ale podpiąć pod strategię, bo już
panie dyrektorze, jeszcze w tym roku szkolnym? Jeszcze w tym roku?
No, horyzont czasowy do 2030 roku wcale nie jest tak odległy, więc oczywiście, że na pewno już w tym roku szkolnym. Natomiast też chcę zaznaczyć, że to w jaki sposób to będzie wdrażane, o tym będą przesądzać również gremia, w których będą i dyrektorzy, i myślimy o tym, żeby zaprosić do tego przedstawicieli organizacji pozarządowych, tak, żeby to...
I może rzeczywiście rodziców jeszcze, bo to byłoby wtedy
oczywiście,
takie pełne, zamknięte koło.
Żeby to było
koło.
Jak najbardziej partycypacyjnie.
Przemysław Foligowski, dyrektor Wydział Oświaty Poznański, magistrat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.